Przy telefonie redaktor Piotr Wit.
Witam panie redaktorze, witam państwa. Czyli kiedy my rozmawiamy między Warszawą i Paryżem, w Waszyngtonie dochodzi godzina druga w nocy i francuska para prezydencka zapewne już śpi po kolacji wydanej przez Joe Bidena w restauracji amerykańskiej, która nie nazywa się McDonald's. Jaki jest cel tej wizyty państwowej? Odsuwając na bok komunały mediów oficjalnych, mówiąc brutalnie, jest to spotkanie pokonanego ze zwycięzcą, żeby prosić o łagodne warunki pokoju. Gdyż wojna na Ukrainie jest już wygrana. To prawda, wciąż jeszcze Rosjanie wypuszczają rakiety S-300, których mają w zapasie ponad 6 tysięcy. Nadal walą się domy, ponad 100 tysięcy, wciąż giną ludzie. Ale wojna jest już wygrana i zwycięzca zagarnął trofea. Wielu spekulowało od dawna, przebąkiwano, że jest to wojna amerykańsko-europejska prowadzona rękami Rosjan i Ukraińców. Dopiero francuski L'Express naprawdę przerwał zmowę milczenia. Wielki tytuł na okładce tygodnika głosi: Stany Zjednoczone, wielki zwycięzca wojny. Pod nim widnieje wizerunek szczerze roześmianego Bidena na tle helikopterów, dronów, łodzi podwodnych i innych broni w deszczu lecących z nieba dolarów. Całość tekstów tygodnika można streścić w straszliwym zdaniu Beatrice Mathieu. Niewzruszone poparcie Waszyngtonu dla Ukrainy uczyniło ze Stanów Zjednoczonych wielkiego zwycięzcę tego epizodu na planie światowym, chociaż żaden żołnierz amerykański nie wdepnął na ziemię ukraińską. Prezydent Putin, rozpętując bezsensowną wojnę z Ukrainą, zapewne nie myślał nawet, do jakiego stopnia jego krwawa akcja przysłuży się jego głównemu wrogowi Stanom Zjednoczonym. Europa wyszła osłabiona, skłócona, z przymierzem francusko-niemieckim w strzępach. Sojusz Atlantycki nie jest już w stanie śmierci mózgowej, jak zapewniał w 2019 roku Emmanuel Macron. W NATO wstąpiło nowe życie po agresji rosyjskiej i po przyłączeniu się na nowo Europejczyków pod przywództwo administracji Bidena. Podczas gdy liczba żołnierzy amerykańskich w Europie malała od czasu zakończenia zimnej wojny, obecnie jest ich znowu ponad 100 tysięcy. W NATO zapanował rodzaj chaosu po wycofaniu się Amerykanów z Afganistanu w sierpniu 2021 roku, zadecydowanym jednostronnie przez Waszyngton, bez konsultacji z partnerami. Inwazja rosyjska zmieniła sytuację. Wszystkie działania Putina wzmocniły jedność sojuszu. Od 24 lutego Europejczycy dostarczają Ukrainie broń we współpracy z NATO. Pentagon wysłał do Kijowa broni za 2,5 miliarda euro. Obietnice sięgają 15 miliardów 200 milionów. Administracja Bidena wpłynęła również na NATO, zwracając uwagę na Chiny, wymienione po raz pierwszy w koncepcie strategicznym organizacji podczas szczytu w Madrycie w czerwcu. Za cenę ich udziału w Europie Stany Zjednoczone mogłyby zażądać od swoich sojuszników europejskich, aby zaangażowali się u ich boku w Azji. Inny problem to energia. Podczas gdy Putin zaczął bawić się kurkiem od rosyjskiego gazu i Europejczycy postanowili nieco zacisnąć pasa, Waszyngton zaproponował dostawę 15 miliardów metrów sześciennych skroplonego gazu naturalnego w bieżącym roku. W istocie obietnica Bidena może być nawet wyższa. W pierwszym kwartale 2022 roku eksport skroplonego gazu wzrósł o 20%, z czego dwie trzecie wzięły kurs na Europę. Obecnie Ameryka posiada tylko 8 terminali skraplania, ale 5 jest w budowie. 12 innych już zatwierdzonych oczekuje na rozpoczęcie robót, a jeszcze 8 innych jest rozpatrywanych. Wojna na Ukrainie jest dla nich darem niebios, pisze L'Express, cytując dyrektora francuskiego biuletynu petrostrategicznego. To samo dotyczy przemysłu zbrojeniowego. W obecnym konflikcie wielką rolę odgrywają HIMARS, rakiety naprowadzane przez GPS, które pozwalają osiągnąć cele oddalone o dziesiątki kilometrów z precyzją do kilku centymetrów. A także żawliny, miotacze rakiet o zasięgu 2500 metrów, zdolne przebić opancerzenie każdego czołgu. Arsenał demokracji, jak go nazywał prezydent Delano Roosevelt, pracuje na pełnych obrotach. Niemcy pragną zakupić 35 myśliwców F-35, Royal Navy ulepszenia do swoich rakiet Tomahawk, Holandia wykłada miliard euro na system antyrakietowy Patriot, Estonia zamówiła w lecie 6 systemów HIMARS i rakietę balistyczną o zasięgu 300 kilometrów. Bułgaria ze swej strony podwyższyła zamówienie na myśliwce F-16 na sumę 1 300 000 000 dolarów. Ostatnio Kathleen Hicks, sekretarz obrony, zebrała szefów amerykańskich gigantów zbrojeniowych i poprosiła ich o przyspieszenie inwestycji celem przygotowania się do potencjalnego konfliktu z Chinami o Tajwan. W odpowiedzi Jim Teklet, właściciel giganta zbrojeniowego Lockheed Martin, zapowiedział podniesienie produkcji HIMARS-ów z 60 do 96, które jego przedsiębiorstwo będzie zdolne wyprodukować każdego roku. Dalszy krok ku ekonomii wojny, komentuje Beatrice Mathieu. Ponieważ chodzi o Ukrainę, L'Express przypuszcza, że już niebawem znajdziemy w naszych talerzach zboże amerykańskie. Gdyż kiedy europejski spichrz zbożowy staje w ogniu, zauważa L'Express, farmerzy amerykańscy ze środkowego zachodu zacierają ręce, zwłaszcza producenci kukurydzy, najwięksi eksporterzy światowi, wyprzedzający konkurentów argentyńskich, brazylijskich, ukraińskich. Wojna na Ukrainie zachwiała równowagą rolną świata. Pierwszymi ofiarami padły Afryka i Magreb, ale stary kontynent również mocno ucierpiał. W ciągu ostatnich 10 lat Ukraina została pierwszym dostawcą kukurydzy dla Europy, ale w tym roku wojna amputowała jej produkcję o 10 do 15 milionów ton. Stany Zjednoczone dysponują ogromną zdolnością produkcyjną kukurydzy. Są zdolne nie tylko obsłużyć własny rynek wewnętrzny, ale również zastąpić eksport Rosji i Ukrainy dla Europy. Więc może już na święta Bożego Narodzenia będziemy jedli kutie z kukurydzy made in USA. Problem jest tylko taki, że zboża amerykańskie są w większości genetycznie modyfikowane, co w Europie wzbudzi polemikę odnośnie karmienia bydła. Wreszcie, i co może najważniejsze, obecna wojna odebrała Europie prowadzenie w czołowych dziedzinach przemysłu. Wstrząs energetyczny spowodował, że produkcja BASF, niemieckiego giganta chemicznego, stała się po prostu nieopłacalna. Rachunek za energię za 3 pierwsze kwartały bieżącego roku wzrósł 3-krotnie w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 i jest 9 razy, powtarzam, 9 razy wyższy niż 2 lata temu. Europejczycy, których przemysł lekki przeniósł się od dawna do Chin, obecnie obawiają się delokalizacji wiodących gałęzi przemysłu do Stanów Zjednoczonych. Przez dziesiątki lat kierunki mondializacji wyznaczała cena robocizny. Obecnie w wielu dziedzinach przemysłu, jak stal, szkło, nawozy sztuczne, chemia, głównym ciężarem w kosztach przedsiębiorstwa są taryfy gazu i elektryczności. Z tego punktu widzenia Ameryka przedstawia się jak Eldorado. Dzięki gazowi z łupku krystalicznego, Stany Zjednoczone są zdolne produkować 2 albo 3-krotnie taniej niż w Europie. Stanęliśmy u progu nowej fali masowej dezindustrializacji, stwierdza z niepokojem Patrick Artusz, cytowany przez tygodnik L'Express. Tymczasem deputowani Zgromadzenia Narodowego w Paryżu poświęcili kilka seansów ożywionej debaty ważkiemu problemowi, czy zakazać korrydę we Francji, czy też dozwolić jak dotychczas na jej uprawianie. To się nazywa złapać byka za rogi.
Powiedział w Kronice Paryskiej redaktor Piotr Wit.
Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia, panie redaktorze.